że to musi być właśnie gotowe, że to musi być gotowe w zastrzyku napełnionym, no w takim, po takiej tubce i wtedy możesz komuś pomóc, bo jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to znaczy, że czasem obok już ktoś nie żyje, albo dogorywa, albo coś podobnego, najprawdopodobniej jest noc, najprawdopodobniej wiatr sieka cię w pysk kawałkami lodu i śniegu. Baza to jest baza. I polazłem. No i znowu zaginąłem i znowu było to samo. Naprawdę. Znowu poszedłem w nocy. Nie miałem GPS-a. Znowu była mgła. Nie było w ogóle tej ścieżki. Niczego.
Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Dzisiejszy materiał to wywiad z himalaistą Waldemarem Kowalewskim, zdobywcą 10 ośmiotysięczników, który już jest w Nepalu, gdzie jego celem będzie wejście na Makalu. Ma to być jego 11 zdobyty ośmiotysięcznik i wiem, że wywiad z Waldemarem pojawił się na kanale już miesiąc temu, ale pojawiło się tyle takich pochlebnych komentarzy i prosiliście, żeby Waldemar na kanale pojawiał się częściej, więc postanowiłem go zaprosić jeszcze raz, a była to ostatnia chwila, kiedy mogłem go złapać przed wylotem do Nepalu. Praktycznie nagrywaliśmy dzień wcześniej. Kolejna okazja porozmawiania z Waldim będzie najprawdopodobniej jesienią, bo po Makalu on jeszcze ma napięty grafik, leci do Pakistanu, gdzie będzie wspinał się w Karakorum, ale już nie przedłużajmy, zapraszam do dzisiejszego wywiadu. I pierwsza rzecz, o którą zapytałem Waldemara, to jak idą przygotowania do wyprawy i pakowanie całego sprzętu na ekspedycję.
W zasadzie to ja cały czas się pakuję, ale teraz to tak przez dwa miesiące tak rozdrabniasz wszystko na części pierwsze, te części pierwsze jeszcze na drobniejsze elementy. To musi być taka, wiesz, perfekcja. Wszystko popakowane, jak widzisz. Mhm. Beczki, graty. No i co? A tam jak będzie, to zobaczymy. Ja tak nie do końca wiem, jak tam będzie. Topograficznie tam sobie pomacałem trochę górę i tak dalej. Pewne tylko takie, no to co mogłem, co tam można z topografii, to tak można sobie tam polizać troszeczkę, no ale przynajmniej. No i jadę i zobaczę, co będzie na miejscu. Jacy będą, wiem, że będzie około, to nie będzie jak pod Everestem, że tysiące ludzi. Na Makalu będzie nas 24 wszystkich, z tego co słyszałem. No, więc to nie będą przypadkowi ludzie, to wszystko będą tacy ciekawe osobniki, trochę szaleni, pokręceni, ale tacy nieprzypadkowi, to tacy ludzie, którzy tam w Himalajach już pewnie i dekady, niektórzy się wspinają, niektórzy mniej, ale też bardzo dużo. No co tu dużo mówić, będą tacy sami ludzie jak ja, z takimi ludźmi dobrze jest właśnie, dobrze się rozumieć, pogadać, tak wiesz, nadajemy na tych samych falach, to taki jest flow wtedy i to jest ważne, jeżeli człowiek ma zajawkę na to samo, czym by to nie było, nie? Dla jednego to są góry, dla innego grzyby, ryby, ale to dobrze, jak się spotykają ludzie w jakimś gronie, gdzie mają podobne zainteresowania, podobną pasję i w zasadzie to ta pasja, to śrubę wręcz, taki fokus, bo pod Makalu się pojawią ludzie, którzy tylko mają fokus. To bardzo trudna góra. Dla mnie to taka będzie chyba najtrudniejsza.
No a właśnie widać, za to byłem już popakowany sprzęt i czy mniej więcej wiesz, ile to jest kilogramów?
Ale to wiesz, to ja mam w głowie Excela, bo to jest tak dużo tego wszystkiego, że nie starczyłoby nam godziny na opowiadanie. Generalnie stówka, 100 kilo mniej więcej i tam wszystko jest, co potrzebuję, żeby przeżyć 2,5 miesiąca w Nepalu, bo no trochę dłużej, prawie 3 miesiące w Nepalu. Nie, 2,5 miesiąca, tak szacuję, bo szczytować na Makalu z sukcesem bądź bez będę w okolicach 24 maja, a wylatuję jutro, 20 maja, zawsze dzień po urodzinach córci wylatuję i no tak zawsze 20 jakoś marca. No i zobaczymy, jak tam będzie. Jestem ciekaw, ale to się okaże na miejscu.
I też często, jeśli chodzi o ośmiotysięczniki, to mówi się, że najtrudniejsze jest K2. Często też pojawia się Nanga Parbat i Annapurna jako takie bardzo niebezpieczne góry, ale często od himalajstów słyszałem, że właśnie Makalu jest też bardzo trudnym ośmiotysięcznikiem I z tego, co się może dowiadywałeś, jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego Makalu jest również, można zaliczyć do tych bardzo trudnych gór?
No przede wszystkim dlatego, bo to jest piąta góra Ziemi. Mamy 14 ośmiotysięczników naszego globu i dzielimy tam środowisko na pięć wysokich ośmiotysięczników, tak zwane Big Five. Makalu jest najniższym z nich, najwyższym Everest, czyli generalnie każdy prawie powyżej tam 8,5 tysiąca metrów. No i jest 9 ośmiotysięczników niskich, gdzie najwyższy z nich ma 8200 metrów. A z każdym 100 metrów, tam już powyżej 8 tysięcy wysokości, to jest tak jakbyś, wiesz, bieg maraton, przebieg maraton, już byś był upodlony, ledwo co byś tam dotarł do mety, ktoś by tam na ciebie czekał, dziewczyna, mama, nie wiem, córka, żona i z butelką wody i dostałbyś tą butelkę wody i byś usłyszał, że dobra, to teraz następny maraton. I tak co każde 100 metrów jest. To jest już na granicy wytrzymałości ludzkiej, to jest to nie jest na granicy, to jest ponad wytrzymałość ludzką i to jest bardzo trudne. No ale to wszystko się robi pod ten jeden dzień, te lata, te dekady, pod ten szczytowy dzień. Oczywiście cała droga jest ważna, droga niemniej jest chyba najważniejsza, ale ta wisienka na torcie, ten szczycik, to tak fajnie by było, nie? Tak zaliczyć, czemu nie, prawda? Przecież po to się jedzie. Także techniczne trudności tam też są, wiesz, Makalu dookoła nie jest otoczony siedmiotysięcznikami, jest taki sam, taki odosobniony, majestatycznie taki, wiesz, taki, ach, on pokazuje, co to nie ja. Dookoła nie ma tych innych wysokich gór i przez co cały czas jest tak podwiewany od dołu. Ma taką ksywę Frozen Peak. Makalu ma ksywę Frozen Peak, że jest bardzo mroźną górą, taką wietrzną właśnie. Tam powyżej tak 7 tysięcy to się zaczyna takie piekiełko już, takie no tak generalnie co cały czas i będzie się narażonym na te wiatry. No i co? I tutaj będzie wszystko zależeć od tego, wiesz, jaka będzie pogoda, jak będzie mózgownica pracowała. Na Makalu będzie potrzebny, mój zmysł mi się przyda bardzo. Chodzi o to, żeby takiego terenoznawstwa, to jest najważniejsze, że jak idę, się wspinam i wiem, że teren jest dosyć taki, no, kiepski, nie jest najprzyjemniejszy, nie jest gościnny, to wtedy staram się zapamiętywać tak, co jak najczęściej, nie wiem co ile, po prostu, ale bardzo często. Różne momenty takie, gdzie dobra by była miejscówka żeby kibel zaliczyć, żeby tam po prostu przenocować. Jakąś szczelinę fajną, jakieś zagłębienie, gdzie można by fajną jamę łatwo wykopać. Tak, żeby w warunkach komfortowych przebywać, a nie żeby tam tylko przeżyć. To nie o to chodzi. Ja lubię tak jak kiblować, to tak po królewsku, żeby tam wiesz i sobie zagotować też kuchenkę, wszystko, wodę. Nawet wisząc gdzieś tam sobie w szczelinie albo w jamie, to jeszcze przyjemnie. Ważne, żeby nie wiało. Tylko to się liczy. Jak nie wieje, to jesteś w stanie uczynić no, prawdziwą ucztę sobie z takiego czegoś. I będę tak się starał zapamiętywać co pół godziny mniej więcej, po to, może częściej, ale nie wiem, dam radę, po to, że jeżeli będę musiał się gdzieś wycofać, to żebym nie wycofywał się daleko, tylko w przeciągu pół godziny od miejsca, gdzie zdecyduję, że muszę gdzieś tam przetrwać, bo muszę gdzieś się zakopać, to żeby to nie trwało dłużej niż pół godziny, jak będę się cofał już około tego miejsca. To taka sztuka jest przetrwania, że idąc te kilkanaście godzin bez przerwy, na godzinę przynajmniej dwa, trzy miejsca zapamiętujesz, o ile są, bo czasem nie ma. Nie?
Czyli
No.
planujesz zdobywać w stylu alpejskim, tak? Z tego wychodzi, że nie będą stałe obozy, tylko właśnie w
Nie,
stylu.
nie, nie, nie. Nie, normalnie w stylu oblężniczym, tyle że bez tlenu zamierzam zdobyć ten szczyt, ale w stylu oblężniczym, czyli będę wynosił jak ten jak wielki na swoich plecach, ten cały, no nie ten cały Majdan, ale część z tego Majdanu. Mam cztery namioty, trzech użyję, jeden jest rezerwowy w razie W. Mam mnóstwo, wiesz, żarcia, tam epigas, to sobie na miejscu ogarnę. Tam też dużo jedzenia jeszcze sobie lokalnego robię, bo ja nie jem tych liofilizowanych takich, tych różnych produktów, to niespecjalnie. Owoce to tak, lubię jakieś, ale te jedzeniowe to nie, to tam pawiabym po tym puścił. To nie, lubię coś jakiegoś takiego treściwego, wiesz, kucharza najlepiej przekupić. Ja kucharza zawsze przekupuję, troszeczkę rumu mu podlewam. Wieczorem sam nie piję, ale zawsze biorę rum i go tam goszczę i on później mi tam, wiesz, usmaży, co ja tam chcę. Ja sobie popakuję w swoje opakowania, tylko ja muszę to wytaszczyć. I będę zaopatrywać te swoje obozy. Zamierzam bardzo długo w obozach żyć, mało w bazie zamierzam uczestniczyć życiowo, ponieważ no, zamierzam zrobić jakąś szaloną, bardzo wysoką aklimatyzację. Nie wiem, jaką będę w stanie, jaką mi się uda, ale chciałbym najwyższą, niż do tej pory w życiu zrobiłem. Bo tak po prostu gdzieś tam boję się tego szczytu, nie? Boję się tego szczytu bardzo.
Czyli na jakiej
Mam chyba.
wysokości chciałbyś ostatni nocleg mieć przed tą aklimatyzację skończyć? Na jakiej wysokości?
Wiesz co? Chciałbym na 7,5.
No.
Ale nie wiem, czy to się uda. Ale chciałbym na 7,5 spędzić noc. Jedna mi wystarczy, a dwie na 7,100 albo 7,200. W tej ostatniej rotacji, tak? W tej ostatniej rotacji. Także, a kto wie, może i gdzieś tam się jeszcze westnę powyżej 7,5, ale to tak na zasadzie, żeby tylko sobie tam usiąść, herbatkę wypić, klepnąć, jak to się mówi, na przykład 7,700, 7,800. Na Everestie, na lotce to jest możliwe, bo tam jest wszystko, wiesz, poręcze, to bym mógł sobie na 7,900 wejść, na przykład na lotce i zejść. To byłby czat, ale tutaj tego nie zrobię. Tutaj tego nie zrobię, bo sam tam będę część poręczować. Mam tutaj cały majdan zapakowany. 180 metrów liny.
To
Do
znaczy.
tego szable śnieżne, 12 szabli śnieżnych, śruby lodowe. Tam jeden hak tylko.
Rozmawialiśmy też trochę wcześniej i też powiedzieli, że w tym samym czasie na Makalu będzie inny Polak, Marcin Miotk, z którym też planujesz działać razem. Widzowie kanału mogą kojarzyć Marcina, bo pojawił się na kanale wywiad z Marcinem o jego wejściu na Everest bez tlenu. I czy znałeś wcześniej Marcina? Czy to będzie wasze pierwsze takie spotkanie w górach, wspólna wspinaczka?
Tak, pierwsza. Nie znamy się z Marcina, znamy się tylko tak, cześć, cześć, z wideo, prawda? Gdzieś tam się spotkaliśmy, ale tak się nie znamy, nigdy się nie spinaliśmy.
Okej. Powiedziałeś już, że tam koło 20 maja planujesz mniej więcej ten atak szczytowy, czyli no jakby w tym kulminacyjnym momencie sezonu wiosennego, ale chyba też masz plany dalsze po Bakalu, również jeszcze planujesz zaatakować jakieś ośmiotysięczniki w tym roku i jakbyś mógł powiedzieć trochę więcej, jakie masz później plany co do kolejnych wypraw. Czy już jest to jakoś skrystalizowane, czy jeszcze nie wiesz, jak to będzie wyglądało później?
Nie, no ja wiem wszystko, ja tym żyję generalnie. Gdybym nie wiedział i tego nie miał, to tak by było kiepsko. Także 20, jutro ruszam na Makalu do Nepalu. Wracam do Polski 3 czerwca, co bilet kupiłem. Może się coś tam zmieni, no to nie wiem, ale tak 3 czerwca, bo tak zazwyczaj to tak by chyba tam zdążę. A 20 czerwca. 20 czerwca muszę się zameldować już w stolicy Pakistanu, w Islamabadzie, na nową ekspedycję w góry Karakorum, na 8000 Gashembrum 2 właśnie, który będę próbował załoić po raz czwarty. Naprawdę, to jest, nie ma żadnych łatwych 8000ników. No, 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 żadnych łatwych nie ma. Ale Gashembrum 2 jest uważany za najłatwiejszy razem z Szoju. No to generalnie 3 razy już nie dałem rady na niego wejść. Ale no też dlatego, bo no, może i przede wszystkim, chociaż niekoniecznie, ale no nigdy Gashembrum 2 nie był dla mnie głównym celem. Chociaż raz był w 16, ale później kolejne 2 razy już nie. No bo na przykład tak jak ostatnio Gaszenbrum pierwszy był dla mnie celem, a na Gaszenbrum dwa poszedłem dwukrotnie w zeszłym roku, ale w niepogodę i solo raz. A teraz pójdę, jak będzie najlepsze okno pogodowe, jak będzie no taka petarda po prostu, to wybieram Gaszenbrum 2, nie mam żadnego innego celu, to jest dla mnie najważniejsze. No i wrócę z Pakistanu gdzieś w okolicy, zawsze wracam z Pakistanu między tam 3 a 11 sierpnia, tak przez, jak patrzę przez ten dysonans lat. No i później 1 września muszę się zameldować w Tybecie, w lasie, albo może jeszcze przez Katmandu. 1 września muszę być już z powrotem u skośnookich, moich przyjaciół. I no i co? I zaczniemy od Choju. Też ja, nie mówię, no ja sam ze sobą, bo ja tak ostatnio dużo ze sobą gadam, to tak czasem mi się wydaje, że jest nas dwóch. Wtedy mi lżej to wszystko nosić. Czasem jak człowiek trochę w samotności za dużo, to wiesz, mu tak odbija, nie? Czasem, ale to tak bywa. Także na Choju. I na koniec Shishe Pangme. Też w Tybecie.
Czyli tak optymalnie, to jeszcze w tym roku chciałbyś już zakończyć całą koronę Himalajów i Karakorum, tak?
No tak, stary, no ja już jestem zmęczony, no daj Bóg, no po prostu, wiesz, 12 lat, nie? Mi się to podoba, to jest mega droga, wspaniała droga życiowa, ale ja bym chciał odpocząć, nie? Ja bym, wiesz, poszedł sobie na Śnieżkę, ja chodzę, nie? Gdzieś tam, wiesz, na Szerenice, w Taterki nasze, no gdzieś tam i na jakiś trekking to też, i jakieś nawet sześciotysięczniki to tak, ale nawet bym pojechał, wiesz co? Może pojadę, bo już takie propozycje miałem z chłopakami. Kiedyś kolega Krystian Kostecki mnie namawiał, on załoił z ojcem, jeszcze z kolegą wuńcem, taki dziewiczy 8-6 tysięcznik w Pakistanie, wiesz, w terenie takim dzikim, to tak fajnie, nie? I mnie takie rzeczy kręcą, namawią mnie i może coś zrobimy w przyszłości właśnie takiego, ale już 8-tysięczniki to nie, no daj spokój, kuźwa, ciągle nie mam czym oddychać, ciągle tam umieram, nie, wiesz, mam dosyć, nie? I pomyślałem sobie, że jak to zrobię, to nie, chyba że ktoś by mi, wiesz, tam zapłacił $100 000, a przecież nikt nie zapłaci, no to nie, nie? To nie ma opcji, nie? Później już.
Dużo wspinałeś się zarówno w Himalajach, jak i w Karakorum, i gdzie wolisz się wspinać, gdzie sprawia ci to większą frajdę, czy w Karakorum, czy w Himalajach, i jakbyś mógł trochę powiedzieć o tych różnicach tych dwóch pasm.
Teraz się cieszę, że jadę w Himalaje do Nepalu, no ponieważ Himalaje są zielone, ja kocham naturę, wiesz, drzewa, krzewy, pełno tej zieleni, aż kipi po prostu ta dżungla i wyżej te jodły kaukaskie, nordmaniana, sosny. Ojejku, tam jest mnóstwo tego. Natomiast Pakistan jest taki surowy, jak na Marsie. Tam jak idę, to tam, no generalnie jak na Marsie, jak tam zobaczysz jakąś oazę, to znaczy, że jest święto lasu i tam na pewno zrobimy obóz, no bo to jest rzadkość. Także jest to bardzo, ale jest to też fajne, ciekawe doświadczenie. Inne trekkingi są bardziej surowe i wspinania wobec tego też. W Karakorum to są takie, no, najtrudniejsze. Najtrudniejsze ze względu, jakby tak rozkładać, nie? To chociażby z tego jednego ważnego względu są najtrudniejsze, ponieważ odległość do cywilizacji to jest, wiesz, tam idziesz ileś dni, prawda? A w Nepalu to zazwyczaj masz 2 doby i gdzieś tam znajdziesz jakichś żyjących pasterzy czy innych dwunożnych, prawda? A w Pakistanie to tam nie znajdziesz. Tak, to musiałbyś daleko iść, żeby znaleźć ludzkość jakąś.
Na początku twojej kariery wspinaczki w Himalajach działałeś też na tlenie i później przestałeś, zacząłeś się wspinać już bez aparatury tlenowej, i jakbyś mógł porównać atak, ten dzień ataku na szczyt bez aparatury tlenowej do tego, kiedy stosowałeś jeszcze tlen, dla kogoś, kto w ogóle nigdy nie był na tych wysokościach, jak byś mógł to przedstawić, jak to wygląda?
No nie była ziemia, nie? Bo chodzi o przede wszystkim, że jak się wspinamy bardzo wysoko, to zachodzi patologia układu krążenia i tak jakby człowieka prześwietli, to cały tam żylasty będzie czerwony na rentgenie, natomiast od rąk, tutaj już od łokci w dół, dłonie i to samo stopy i palce, tak na niebiesko już wszystko by się żarzyło, bo znaczy, że tam już zachodzi patologia układu krążenia, coraz słabiej tak krew do kończyn krąży, coraz słabiej dociera, wobec tego palce nam zamarzają u stóp i u rąk. No i dlatego bardzo często tak dużo jest tych amputacji, bo wiesz, o amputacjach się tak nie mówi, bo taka dla mediów to taka najbardziej taką fajną pożywką, no to jest śmierć zawsze, prawda? To wiesz, jak ktoś zginie, to tam się to rozpisują wszyscy. To jest zupełnie naturalnie, to rozumiem, ale to jest największa pożywka. Natomiast nie mówi się o tym, jak dużo ludzi palce traci. To ja bym powiedział, że po każdej ekspedycji to tak można by małe wiaderko uzbierać, bo to jeden straci jeden, drugi trzy, cztery. Bardzo dużo wspinaczy traci palce, tylko to jest 2-3 miesiące później, no tam na operacji, to tak przenośnie, że od razu, ale są odmrożone. Także tak to wygląda tam. Kiedyś na wysokości 8500 użyłem tlenu, jeszcze się wspinając. Nie, przepraszam, 8450, bo nie mogłem dogrzać prawej stopy. Miałem tam połamaną w 2016 w 8 miejscach. Tak trochę już mam problem z bieganiem, ale jeśli chodzi o wspinanie i marszobiegi, to jak najbardziej. Ja w inny sposób trenuję, tam pływam, wspinam się, rower, ale biegania mi tak brakuje, bo już nie bardzo. W każdym razie zamarzała mi ta prawa stopa i chciałem zawrócić. Mówię, zawracam, bo i tak już nie wiem, czy ją uratuję, bo no, przedobrzyłem, wiedziałem i to przedobrzyłem o parę dobrych godzin. Nie wiem ile, ale wiele. No i użyłem tlenu i tak sobie posiedziałem i po 10 minutach, czy po 15, już nie pamiętam, może 10 minut, to poczułem się nie dosyć, że wiesz, no taka dawka tlenu, to w ogóle super się poczułem. Kondycyjnie i mózgowo zacząłem myśleć, ale się poczułem strasznie ciepło, jak w saunie po tym 10 czy kwadransie. Cały układ krążenia wrócił, to wszystko się zagrzały, te palce. No i tam siekłem sobie ten szczyt, prawda? Tam poszedłem na szczyt dalej, ale już na tej tlenówce. Także no jest ta duża różnica, olbrzymia. Mam problem, bo te niskie ośmiotysięczniki są w moim zasięgu, tak bym powiedział, tym beztlenowym, tak no bez problemu. Też nie bez problemu, wszystko jest problem. Chociażby widać po Gaszebrumie, ciągle go nie mogę. Albo tam do Łagiri 4 razy robiłem, ale te wszystkie niskie ośmiotysięczniki, to tak bym powiedział, że jest okej. Okay. Natomiast każdy z Big Five, no to jest Big Five, to jest po prostu, tam coś się ze mną dzieje, powyżej 8350, 8400, wiem, że nie będę w stanie utrzymać kontroli świadomości, no i to jest takie ciężkie, prawda?
I jak to się objawia, jak już jesteś blisko szczytu, pamiętasz w ogóle dokładnie pobyt na szczycie, jak jesteś tak no niedotleniony?
No jak będziesz tak 3 minuty, to nie, to kiedyś się ze zdjęć upewniałem, czy na pewno aby byłem i wszystko było grało, i zdjęcia, i film. Ale tak posiedzisz, tak wiesz, te 10 minut, to już będziesz pamiętać, nie? A jak kiedyś byłem nawet i 28 minut na Dołagiri, ale to nikomu nie polecam, bo to była głupota, nie? Tam miałem problemy na zejściu. Najpiękniejsza pogoda była, sam było słońce, ciepło, bezwiecznie, najlepsza pogoda, a byłem za długo i później mnie tak siekło przy schodzeniu, zacząłem tracić kontrolę nad umysłem. Także no to jest taka walka, to jest trudne, to całe życie się do tego szykujemy. Jak wiesz, właśnie zaczynałem kiedyś też z tlenem, prawda, się wspinać, to też było wspaniałe. Później, wiele lat temu już przestałem tlenu używać i to dla mnie jest teraz troszkę jeszcze bardziej wspaniałe. No, lubię takie wyzwania sobie stawiać i no i zobaczymy jak będzie, nie? Zobaczymy jak będzie. Tylko to jest duże ryzyko i czasem stara się człowiek, to nie można grać jak w rosyjską ruletkę, że albo będzie, albo nie będzie, albo trup, albo żywczyk. To tak trzeba to bardziej szacować wszystko, a tak planowanie, z planowaniem to wiesz, zawsze wszystko się planuje, super. A jak Artur Heiser słoniu gadał, że trzeba mieć plan, wychodząc do góry, a później on tak się rozpierdziela tam w pierwszy lepszy dzień i to jest zupełnie normalne i trzeba mieć tych planów w głowie całe mnóstwo, jakiś tam A, B, C, D, E, no ile się da, tak na bieżąco po prostu podejmować decyzje takie samodzielne. No wtedy, jeżeli można samodzielne decyzje podejmować, nie jest się od nikogo zależnym w górach, to można dużo zdziałać. To jest się zależnym zawsze od kogoś, ale no nie tak osobiście od kogoś, tylko gdzieś tam sam w akcji. Ja jestem uzależniony też od wspólnej pracy, jak my tam te liny założymy, prawda? Gdzie założymy, a gdzie nie założymy, no bo Makalu nie będzie tak zaparęczowane jak Mount Everest czy inne góry. To nie ta liga. To będzie tylko gdzieś tam kawałkami, diabli wiedzą jakimi. Zobaczymy, nie? Ale tam generalnie z dwoma czekanami to cały czas człowiek musi być, no nie, że tam cały czas z dwoma czekanami, ale dwa czekany to tak. Na Everest nie musisz się z dwoma czekanami wybierać. Wystarczy jak masz jeden. Na Makalu to jeden ci nie pomoże. Nie? Ja mam dwa i jeszcze kilkanaście szabli, takich 80 cm, ale to do tego poręczowania tam później wszystko już, nie?
Czasami himalaiści wyznaczają sobie jakąś godzinę podczas ataku szczytowego, po której, jeśli nie dotrą na szczyt, no to wycofują się no następuje odwrót. Czy ty też masz jakąś taką godzinę sobie wyznaczasz, czy raczej starasz się na bieżąco kontrolować sytuację i tak podpatrzeć też na pogodę i nie zawsze się stosujesz do tej takiej sztywno jakiejś godziny?
Tak jak na tym filmie Everest, coś tam, to było takie fajne, że tam do 13 czy do 14
Tak.
bodajże Rob Hall powiedział, że mają, i to jest dobra, to jest bardzo dobre, tak powinno się robić, to jest bardzo mądre i rozsądne, też tak robię, tylko czasem pójdę troszkę dłużej, no bo gdzieś tam wiesz, jestem kiepski, wolniejszy, bo bez tlenu czy coś, no. Na Nanga Parbat byłem o 17:30 ostatni sam samotnie. Kiedyś gdzieś tam indziej byłem, ale 17:30 to było moje najpóźniej. Chociaż a wcześniej byłem kiedyś o 16:00. Ale nawet chciałem być o północy teraz na Gaszew Brumie, ale to dlatego, że pełnia księżyca była. To mnie kręci, chciałbym być o północy. Może nie na szczycie, ale gdzieś penetrować w okolice szczytu w pełni. Jeżeli będzie pełnia, to mam takie marzenie, żeby zaatakować szczyt w pełni, ale nie zaatakować, tylko w pełni być pod szczytem, albo w okolicach szczytu, albo po szczycie. Jak jest pełnia, to jest świetnie, bo wtedy nie trzeba tak naprawdę mocnej lampy nawet używać, bo no to jest świetna widoczność, jest zazwyczaj wyższy, jest zazwyczaj mroźno, zazwyczaj dobra pogoda, ale nie zawsze. Ostatnio mnie zawiodło.
Czyli jak jest 7, ale jak byłeś na Nanga Parbat na szczycie o 17:30, jak mówisz, to tak naprawdę tego światła dziennego jeszcze miałeś podczas zejścia ile? Godzinę? Może półtorej, tak?
Ja tak dosyć nie pamiętam, ale szybko
Krótko.
poszło ciemno. Szybko, szybko poszło ciemno. No. Szybko.
To
17:30, 18:30, 19:30. Tak, o 17:30 byłem, no.
Wróćmy do tych polskich gór. Jakie są twoje ulubione góry i też może jakieś takie miejsca wspinaczkowe, gdzie lubisz trenować?
No to najlepsze miejsce wspinaczkowe w Polsce, to polecam wszystkim Trzy Świnki. To jest tam na głównym szlaku sudeckim, jak się idzie ze Śnieżki na Szerenicę i dalej, to tam zawsze dzieci od małego, nawet 3-letnie, to tam można już, tylko warto mieć taką jakąś oczywiście uprząż dziecięcą i tam wszystkie swoje dzieci. A mam ich czworo, wszystkich tam uczyłem wspinać na linię na tych Trzech Świnkach, także tam jest chyba taka najlepsza miejscówka i tam bym chciał jeszcze powracać, nie? A tak, jeśli chodzi już, no później jak tego rzemiosła troszeczkę więcej wejdzie i można już być nastolatkiem i w ogóle i jeszcze starszym dzieciem jak ja, no to na przykład już, no to wiesz, to Tatarki, nie? Chociaż wszystkie góry są wspaniałe. Masz śnieżne kotły w Karkonoszach, masz no, całe Tatry mamy, no, takie wspaniałe góry, tam można, ojejku, tyle i jeszcze łazić. I Bieszczady też, no tylko że Bieszczady to już do położenia, prawda? Ale też fajnie pójść i gdzieś tam uciekać przed niedźwiedziem albo się go bać, też przyjemnie. Także, no a taki trening wspinaczkowy to w Tatarkach, jojo.
W bazie pod K2 podczas zimowej ekspedycji poznałeś piosenkarza Majka Poznera, tak? Jakbyś mógł trochę powiedzieć, co on tam robił wtedy w ogóle? Czy rozmawialiście o tym i czy się mieliście okazję jakoś wspólnie poimprezować, pobawić w bazie? Jak to wyglądało? Bo jest taka dość postać niecodzienna, no nie? W bazie. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, oh fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. Woo. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. You don't wanna be high like me, never really knowing why you like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know. Louder! Sad songs, hey. Sad songs, one more time, here we go. Sing it. Oh, I know. Sad songs. Sad songs.
No tak, tak, on tam dobrze śpiewa i fajnie śpiewa. Jego ten utwór I Took the Pill to Ibiza to ma ileś tam prawie 2 miliardy wyświetleń. Jest chyba trzecim najpopularniejszym utworem na świecie na YouTube po Despacito. I faktycznie był z nami Mike na zimowej wyprawie K2, tylko do bazy przyszedł. Jeszcze była taka żona jednego wspinacza i jeszcze żona innego wspinacza. I no i Mike, jak z Mike'iem wędrowaliśmy na trekkingu, to on tam pisał sobie i coś tam sobie nucił, a ja beatboxowałem kiedyś, bo ja byłem, lubiłem rap i tam wiesz, tak. A JP, Pablo, Chilijczyk, on też beatboxował, tylko tak inaczej, tak, ja tak nie mówię, tak jakoś tak. No i my robiliśmy mu codziennie taką perkusję i on mnie ciągle tam, no, że mam szybciej, że tam gdzie to za ślamazarnie, ja mówię, jak i tak się staram, a JP, że za szybko, on taki elektryczny. I nas ciągle tak ustawiał i w końcu doprowadzał i codziennie robił koncert. Codziennie jeden utwór śpiewał na trekkingu, jak już się rozbiliśmy, później namioty, wszystko, czasem ognisko, to była taka popisówka, że hej, nie? A jedną zaśpiewał w Nowy Rok, w Sylwestra, w bazie pod K2, to jest tam nawet, wrzuciłem na moim YouTube. Mnie tam nie było, bo ja wtedy byłem samotnie, poszedłem na 600, miałem minus 43 stopni, jeszcze mi przepuklina, kuźwa pękła, jakby nie miało kiedy indziej, no ale tak się wydarzyło od wychiłku. No i Mike pięknie tam zaśpiewał, jeszcze coś tam dla nas ułożył, kawałek. No i później ja tym helikopterem wróciłem, bo tam musiałem na operację sobie się udać, a Mike wrócił trekkingiem i się spotkaliśmy w Skardów, czyli w tej miejscowości takiej ichniejszym Zakopanem górskim, takim fajnym, ładnym. I tam czekaliśmy tydzień czasu, bo samolot nie mógł przylecieć, nawet więcej, 10 dni chyba, a droga się zawaliła i tak generalnie byliśmy tam uwięzieni. No i tak rozmawiałem wtedy z Mike'iem. Na początku to w ogóle do niego mówię, ty Mike, musisz zacząć ty śpiewać profesjonalnie, bo ty to fajnie robisz, nie? On mówi, ty Waldi, ja ci to mówię od tygodnia, od 10 dni, że ja to robię. A dobra, nie? A tak wiesz, ja tak nie łapałem w ogóle tego. Dopiero jak przyjechałem, synom powiedziałem, że poznałem Mike'a Posnera, to mówi, to znowu coś tam wymyślasz, nie? Mówię, no naprawdę, no stuwa, nie? No i generalnie poszedłem, pamiętam Mike'a. On mówi, ty Waldi, ty znasz tu lokalsów, dobrze się czujesz, nie? Tak wśród nich, chodź pójdziemy na miasto, bo ja sobie kupię Nike. A wie, to nie możesz sobie kupić Nike'ów tam, nie wiem, u siebie w Stanach, nie? A on mówi, no że tak, ale tu będę miał taniej, nie? I to takie fajne, mówię, dobra, to idziemy, to będę twoją obstawą. I poszliśmy i kupił, mówi, wyrwałem $30, nie? Czy coś tam taniej zapłacił za jakieś Nike, był cały szczęśliwy. Taki sympatyczny gość. Pytał mnie co i jak z tymi górami, bo ja wróciłem wtedy dopiero co z Ekwadoru. Byłem z Bogusiem Magrelem w Ekwadorze z PKA, Polskim Klubem Polskim i tam się wspinaliśmy na 7 wulkanów po to właśnie, żebym ja sobie zrobił przede wszystkim aklimatyzację przed K2. I tam na te różne najwyższe wulkany sobie powłaziliśmy w Ekwadorze. No i przyjechałem na te K2 już taki gotowy, zaklimatyzowany. I tam on mnie pytał o ten Ekwador i wyobraź sobie, że po tym K2 on pojechał do Ekwadoru, zdobył tych 7 wulkanów, a następny rok na wiosnę pojechał i Everest zdobył, nie?
O, tak. To nawet nie wiedziałem, że Mike Posner był.
Tak, tak, tak. Dokładnie te 7 wulkanów, bo my byliśmy w kontakcie jeszcze z Mike'iem, sobie czasem coś tam napiszemy, ale kiedyś tak więcej wiadomo, bo on robił właśnie te projekty wulkanów, bo się zajarał, bo ja z niego przyjechałem. No i on mówiłem, że to jest super, że w ogóle bezpieczne i tak na lajcie i to taka fajna przygoda, że no, że coś tam też powspinać się można, można sobie takie znaleźć i to i pojechał i to zrobił, nie? Także później ten Everest zdobył, no fajny gość, pytam go, a Eminema znasz? Mówi, no tak, to mój starszy brat. Mówię, tak? No taki wiesz, że kumpel, bo on z Detroit pochodzi, tam ojciec mojej żony mieszka i tam byliśmy kiedyś w Detroit, tam jest ta 8 mila słynna, tak chodziliśmy, potem rozmawiałem z nim dużo o tym Detroit. To teraz gdzie indziej mieszka, ale mówi, że z Eminemem, że to jego taki pseudostarszy brat, że no, tak, no, to znaczy, no, że uczył go tego wszystkiego, że też z Detroit. Także no, lubię go posłuchać bardzo jak śpiewa, ale raczej na gitarze klasycznej. A te takie popowe, bo to takie jest bardzo showowe, dyskotekowe, ten jego utwór, ale ja bardziej lubię posłuchać jego takiego wokalu i klasyk na gitarze, bo takie też no, ma. Nie?
Rozmawialiśmy o Majku, to może troszkę o tym właśnie życiu bazowym. Czasami są w bazie również jakieś takie imprezki, zapoznanie się z innymi ekspedycjami. Jak byś mógł opisać, jak to wyglądają takie imprezy, może z którymi narodowościami się najlepiej tobie dogaduje i jak to świętowanie też zdobycia szczytu wygląda w niektórych przypadkach?
No ja w ogóle jestem taki imprezowy gość. Lubię się bawić. No tak, imprezuje się w bazie. Imprezuje się w bazie czasem. Tylko to nie jest tak, że tam ktoś chodzi na pruty po alkoholu. To tak nie wygląda. Czasem mamy butelkę jakiegoś dobrego Jacka Danielsa. Ja na przykład z wolnosłowego zawsze przywożę Jacka Danielsa takiego rumowego, takiego Honey miodowego, 30%. To się rozlaje tam, wiesz, na kilkanaście osób, czy tam na 15 po koreczku. Jak jest jakieś oczywiście wyjątkowość, bo to nie, że codziennie jest taka wyjątkowość, a wyjątkowości są, no, słuchaj, jak się wychodzi na szczyt. To się tak przyjęło, że dzień przed wyjściem, 2 dni przed wyjściem z bazy, żeby nie na następny dzień, żeby jeszcze ten, to się robi imprezę. To się robi imprezę, no i jest fajnie. I tańczymy, śpiewamy, coś tam troszeczkę po kapselku, prawda, czegoś mocniejszego. I jest takie party duże, bo się cieszymy, że tak jest fajnie, że no. Też z drugiej strony jest to takie dojmujące bardzo, bo wiemy, że prawdopodobnie no, w tym składzie już się nie spotkamy. Bo tak jest na 8-tysięcznikach, nie? To wiesz, to rzadkością jest, że ktoś, że w komplecie się wraca. To jest wielka rzadkość. O, bardzo wielka. Na 18 moich ekspedycji, jak kiedyś mówiłem, to na 14 nie wracało się w komplecie, tylko na 4. No, to pokazuje obraz, prawda? No i się bawimy wtedy, cieszymy wszyscy. No to jest impreza. Co później impreza, to jest jeszcze alkoholowa, jak ktoś odejdzie, nie? No to jest stypa. To jest fajnie, na wesoło, żeby tak w ten sposób. Ja bym tak też chciał, żeby mnie tak kiedyś żegnali, a niekoniecznie płacząc. No pewnie zaduma też oczywiście, ale chciałbym, żeby ludzie wspominali jakieś tam wariacje, jakie razem robiliśmy za życia, bo ich jest cała masa i będzie. No i to też się trzyma. Ale tak, żeby nie było smutno, to się mnóstwo imprezuje, tylko już nie przy alkoholu, tylko przy herbatce, o, po prostu. Przy herbatce i to tak na co dzień, prawda, że jak jest po prostu, jak słońce świeci, jest fajnie. Jak coś się zauiło, jak ktoś przyszedł zmęczony, do tej bazy, bo ta baza to takim naszym domem jest. Ja akurat w niej rzadziej bywam niż pozostali, bo czasem bazuję gdzieś tam na 6000, ale lubię wracać do tej bazy, także no, to jest takie wychuchane,
No i
jak do mamy.
w ostatnim materiale wspólnym, co nagraliśmy, dużo rozmawialiśmy o akcjach ratunkowych, ale chciałem cię zapytać, czy ty kiedyś byłeś w takiej bardzo trudnej sytuacji, że czułeś, że no, robi się z tobą bardzo niebezpiecznie, że nie to ty byłeś tym ratownikiem, tylko że no, była sytuacja, że albo potrzebowałeś już pomocy, albo że było od tego naprawdę niewiele.
No pewnie. Już mnie tam ratowali. Nie raz. Nie dwa. Czuję się uratowanym, tak na poważnie. 4 razy byłem ratowany. 4 razy. Raz, dwa, trzy, no chyba 4, może tak myślę, że 4 na pewno. No i czuję się uratowany, także, ale ja ratowałem, jak wiesz, 14. I 11 uratowałem z tych 14. Także ten bilans mam dodatni.
4 razy i tam zaliczasz te 2 razy K2, co byłeś, tak, czy to nie?
Tak, 2 razy i 2 razy na i 2 razy na Amadablam.
O.
2 razy. Na Madablam, jak wracałem z obozu 19 kwietnia, z obozu pierwszego do bazy, to tak sobie sam wracałem po ciemku i zasypało tą ścieżkę, bo tam generalnie nie ma tak za bardzo wspinania. To jest takie po prostu, tam kawałek jest, a później jest tak fajnie, się tylko idzie. I tak zasypało, że był największy opad śniegu od... To był 19 października i był największy opad śniegu od 19 lat. W Katmandu całe zalało, a wyżej opady śniegu było. Tam zaginęło nas łącznie 6 ludzi na różnych górach. Tam Merapik, jakieś te pobliskie takie 6-tysięczniki. I ja na tym Amadablam, sierota. Nie wiedziałem, gdzie jest baza. Po prostu nie było po księżycu, nie mogłem ocenić po niebie, bo było zachmurzenie, a bazę nie było widać w dole i mój GPS, spadłem w lawinie takiej i tam są takie doły, tam jest mnóstwo takich jaskiń mini na Madablam pomiędzy bazą a obozem pierwszym, ich tam setki są. Jak jest opad śniegu, się zejdzie ze ścieżki, to ten śnieg tak, wszędzie jest go mnóstwo i tam po 2-3 metry, a tam są takie pustki powietrzne. Jak spadłem, byłem za lawiną, to wpadłem w taką pustkę i miałem garmina tu przyczepionego z boku, spota mojego. No i na niego wpadłem i go tam zamortyzował, ale się tam rozlał trochę i już nie chciał ze mną współpracować. I się tam pogubiłem później. Bo w zasadzie to tylko on mi został. I dobrze, że miałem radio. Jeszcze miałem radio. Nie zawsze mam. Radio trzeba mieć. Zawsze miejcie radio. Jest słabo, jak się nie ma radia. Wtedy miałem radio i zadzwoniłem do bazy, wywołałem, a było tak słabo, bo była tam, wiesz, 2 w nocy, nie? Czy tam wszyscy spali do tego głównodowodzącego Szerpy. Do Tęby zadzwoniłem przez radio i mówię: Tęba, Tęba, ja nie wiem, gdzie jest baza. Jest źle, spadłem już w 2 lawinach i generalnie bym cię prosił, żebyś wyszedł na okoliczny szczyt z czołówką, czyli dokładnie, żeby powtórzył mój numer z Annapurny, gdzie 3 Rosjan ratowaliśmy, co opowiadałem. Żeby dokładnie powtórzył ten sam numer. Już tam nie kazałem 2 czołówek brać, tylko żeby z jedną i po prostu pospał na okolicznym szczycie. I ja wówczas będę wiedział, gdzie to w ogóle jest ta baza. No i on powiedział, że dobrze, tylko tam się zbierze, herbatę zrobi, że za godzinę. No i ja przez tą godzinę się nudziłem, chciałem jeszcze znaleźć tą bazę i poszedłem w ogóle w inną stronę. Bo ten mój GPS jeszcze działał, ale no właśnie bez sensu, że w ogóle go posłuchałem, bo tam już nie powinienem go słuchać. I wskazał mi takie gdzieś, zacząłem się wspinać. No mówię, no przecież tu nie było nic takiego. Gdzieś się pogubiłem w tym wszystkim i w kolejnej lawinie gdzieś tam zjechałem. Byłem już taki przemoczony, takie małe lawinki, ale przekoziłkowałem gdzieś tam, wiesz, pełno tego śniegu. Tak mogłem wyciskać, że ciekło po prostu, bo nie było zimno. I wiedziałem, że w nocy nie przetrwam nocy, że palce bym stracił od mrozi, by mi później tam mniej by ich było. Także słabo by było i poprosiłem o ten ratunek. Mówię, Temba, Temba, co jest z tobą? Że ja gdzieś tam poszedłem, ja w ogóle nie wiem gdzie. On mówi, że on przecież stoi. Że on stoi już, nie? Na tym szczycie. I że ma mocną bardzo czołówkę i w kierunku mniej więcej tam, gdzie ja powinien się znajdować, to on tam kieruje światło. A ja go nie widziałem. No, tam polazłem gdzieś właśnie, bez sensu zupełnie. I praktycznie tam on postał długo, nie wiem, z godzinę, półtorej, a może i dwie, już nie pamiętam. I go odnalazłem, tą czołówkę. I mówię, to dobra, widzę cię, postój jeszcze pół godzinki tam pomarznij, miał termos na szczęście z herbatą, bo tak się robi. I mówię, masz herbatę? Ma. No to postój jeszcze pół godzinki, trzy kwadranse. No i tam jeszcze postał, w zasadzie to postał do końca, już jeszcze chyba dobre półtorej czy dwie godziny. I tak mi było miło. Ale już nie musiał, bo ja później zobaczyłem światła bazy. Bo baza, jak do pewnego momentu dojdzie ścieżki, to jest oświetlona i tam nie można jej nie znaleźć. Damoń tylko nie znajdzie, no widzisz, no ja nie znalazłem, ale to właśnie dlatego, że tak zasypało to jakoś tak. No dodam, że wtedy jeden szerpa zginął na Merapik, nie? Dwóch zaginęło, a jednego nie znaleziono w ogóle, gdzieś wpadł w szczelinę. Z tych sześcioro ludzi, co ja też, to jeden na przykład zginął, także sześciotysięcznik, wiesz, nie? No tu wiesz, jakaś dojście z obozu, na piechotą tam chodzisz, idziesz i w zasadzie tylko podziwiasz widoki, a można takie się nabawić kaszany, nie? A drugi raz to było też na Amadablam, tylko to było 24 października, po 5 dniach. Jak schodziłem ze szczytu, siekłem szczyt i z bazy, ze szczytu prosto do bazy. Otworzyłem wtedy sezon, się pochwalę, dla Seven Summit 24 kwietnia 2021 roku z Iriną Diszowską i z Lazo, Macedończykami. I to oni tam powiedzieli, że jutro zajdę, a ja, że już to na Dalbat zajdę, głodny byłem, że do bazy. Mi się spieszyło i przeszedłem przez drugi obóz, pierwszy, tam zawinąłem swoje, co trzeba. W pierwszym mnie zatrzymywali właśnie szerpowie, mówią, Waldi, zostań, zostań, bo jest znowu opad śniegu, znowu zaginiesz, jak 5 dni temu, wszyscy będą się śmiać z ciebie, nie? Siara, nie? Himalaista tam znowu, nie? Drugi raz, nie? No a ja mówię, żeby się nie wygłupiali, że ja chcę do bazy i w ogóle do namiotu, w szachy pograć. I no, oni nawet mnie chcieli przekupić i mi dalbat dali, tylko taki dalbat, wiesz, no tam ryż z taką soczewicą. Ja mówię, chłopie, ja chcę po królewsku jeść, tam w bazie to mnie czeka taka uczta, wiesz, jak w Walhali, nie, i 12 dziewic, nie, można tak przenośnie powiedzieć, no po prostu baza to jest baza. I polazłem. No i znowu zaginąłem i znowu było to samo. Naprawdę. Znowu poszedłem w nocy. Nie miałem GPS-a. Znowu była mgła. Nie było w ogóle tej ścieżki, niczego. I dzwonię znowu do Temby. No mówię. Nie mów, że jest to samo, bo on już wiedział od innych z jedynki, że ten Krejzel poszedł, to mówi, nie mów, że jest to samo, ja mówię tak. No no ale wtedy nie wpadłem już w żadnej lawinie, ani niczym, ale słuchaj, no nie byłoby opcji tam. Ten pierwszy 19 października 2021 roku to mnie uratował, nie? To wtedy, gdyby on nie wyszedł, czy coś nie odebrał radia, coś by nie poszło, to ja bym stracił palce, nie? Przez tą noc przeżyłbym, ale bym miał amputację palców. Także czuję się uratowany, nie? Może to śmiesznie zabrzmi, gdzie co, ale się czuję uratowany, nie? Mega, nie?
Ale teraz jak dobre. Jedziesz, to już masz teraz ze sobą GPS-a i radio, tak?
Tak, mam. No wtedy też miałem GPS-a i radio.
Tak.
No. Tylko spadłem na biodro, a po radiu, no co, z radiem się możesz tylko kontaktować, a na początku szukasz, orientujesz się, prawda, no musisz, terenoznawstwo się kłania. Ja z tego właśnie słynę i się chwalę tym, że jestem mistrzem w terenoznawstwie, ja szkole i żołnierzy i w ogóle z terenoznawstwa różnych takich klimatów, ale no właśnie tam te terenoznawstwo, zobacz, nie, ja przepadłem, Nie? Przepadłem, nie? Nie było gwiazd, nie było widoczności, nie? Byłem zmęczony, sypał w pysk śnieg, był wiatr, nie było zimno, to o tyle, nie? Dobrze, że nie było zimno, to nie było, ale no i byłem po szczycie, gdzieś tam zmęczony ekstremalnie, no i dalbat chciałem zjeść, byłem głodny, przede wszystkim miałem ochotę na dalbat i no i można zaginąć, nie? Także można, można.
Chciałem cię zapytać o te nowe technologie, wkraczają w ten świat himalaizmu. Kilka lat temu już Bartek Bargiel dronem wleciał powyżej szczytu K2, kiedy kręcił jędrka. I on też wtedy wziął udział w akcji ratunkowej. Dronem udało mu się chyba na Broad Peaku zlokalizować zaginionego, którego poszukiwano. Czyli ta technologia już przydaje się właśnie między innymi przy takich akcjach ratunkowych, że można kogoś zlokalizować za pomocą drona. I czy ty się spotkałeś z tym, i czy też pójdzie to krok do przodu, że będzie można na przykład dostarczać też na przykład leki dronem poszkodowanemu albo nawet butlę z tlenem? Jaka jest twoja optyka na ten temat?
Myślę, że zaraz, bo jutro lecę i czyli na tej ekspedycji się prawdopodobnie bardzo mocno zaskoczę na temat tego, o czym powiedziałeś. Myślę, że będą drony już, albo jakiś przynajmniej jeden taki profesjonalny, gdzie go wykorzystamy do takich różnych sytuacji, a chociażby takiej sytuacji, jak miałem w 2018 roku na Daulagiri wiosną, kiedy był wielki opad śniegu i w bazie tam kiblowaliśmy i w ogóle po prostu tylko aklimatyzację traciliśmy około tygodnia i nie wiedzieliśmy, co się stało z obozem drugim. No i szerpowie stwierdzili, że pójdą wytrałują te 2 dni i dojdą do obozu drugiego i zobaczą, na pewno jest w tej sytuacji, będzie ich 8 i będą mieli 8 łopat. No i ja byłem 9, ja też polałem, mówię, no to ja z wami, nie? I polazłem z nimi, tam doszliśmy, no i znaleźliśmy, proszę ciebie, już nie pamiętam ile, ale straciliśmy chyba z 5 namiotów, na przykład, nie wiem, z 10 chyba. Wiesz tam, że prawie połowę, jakoś blisko, bardzo dużo. Dobrze, że swój znalazłem, zniszczony pod śniegiem, i no, znalazłem też inne, ale nie wszystkie znaleźliśmy, tak? Ja znalazłem swój jeden i znalazłem jeszcze jeden, kopałem też w pobliżu tego swojego, żeby mi było łatwiej, i też jeszcze jeden odkopałem cały, jednego gościa. Ale w sumie znaleźliśmy tylko 5 namiotów, a 5 nie, a kopania było, dużo szukania. Tak po prostu śnieg zjadł. Także takie sytuacje mają miejsce, nie? I wtedy, jeżeli byśmy mieli drona, proszę ciebie, puszczamy drona z bazy i wiemy od razu, na co jesteśmy przygotowani, że będzie kibel, że będzie źle, że to tamto, że więcej żarcia, że więcej pigazu, no że w ogóle, a może w ogóle to jeszcze inaczej. Nie, no to fakt, że nie ma tego, no wiesz, nie ma tego czegoś, nie?
Tego pójścia
No
w
i
nieznane.
no, już to, no nie będzie już. Ja już jestem ostatnim takim. Ci, co się teraz spinają i ja się do nich zaliczam, to już jest, chociaż teraz już nawet tego nie ma, ale jestem taki, się czuję jeszcze ostatni i się cieszę, że mi się jeszcze udało tak na dziko się wspinać, że bez tej cywilizacji. Ja do tego internetu nigdy nawet nie dążyłem. Bazie, bo kiedyś jak ktoś mi tam, bo on drogi jest tam, wiesz, z 800 tysięcy euro kosztował, czy dolarów, chociaż to coraz taniej, ale ja nie korzystałem nigdy, a jak ktoś mi kiedyś w wiaderku parę kilo przyniósł tego internetu, tam mówi, masz Waldi, tam jakiś szerpa mi tam dał, no masz Waldi, sobie tam na kolacji mi dał i tam do północy będzie ci działać, nie? Pogadaj się tam z kimś, bo ja zawsze mam komunikator satelitarny, ale on taki jest, wiesz, no powolny, taki Garmina, jest super, świetny, ale no to nie jest to, co Wi-Fi. No i tak sobie siedziałem do tej północy, no patrzę, wiesz, jakaś zajadka, mówię, on dalej działa, nie? Pierwsza w nocy, druga, trzecia, czwarta, piąta, proszę ciebie, na śniadanie przyłożyłem tylko pół godziny przed śniadaniem, oczy przymrużyłem, nawet nie spałem, bo mnie bolały po prostu, bo tak mnie bardzo bolały o całą noc. No i co? Poszedłem na śniadanie, po śniadaniu później odsypiałem. 2 dni miałem w plecy. 2 dni do siebie dochodziłem, nie? Zero jakiegoś myślenia o wspinaniu, w ogóle miałem w dupie, nie? Nic mi się nie chciało, chciałem tylko odpoczywać, spać, byłem wyczerpany po prostu, tak? Także jakbym korzystał z internetu, ja nie wiem jak inni, ale to chyba wielu, ja bym tam przepadł od razu, na momencie. To nie byłoby żadnego wspinania, tylko lansowanie się jakieś, wiesz, nie? Albo w ogóle, albo nawet nie jak lansowanie, to jakieś po prostu takie, no, komunikacja, chęć komunikacji takiej z bliskimi, z tym, na którym nam zależy. Ale to nie, ja tak mam, że jak się wspinam zawsze, to dlatego lubię wcześniej wyjechać dużo na ekspedycję, bo wszyscy na Makalu wyjeżdżają, dopiero Makalu się zaczyna 12 kwietnia, 10 kwietnia, a ja jutro wylatuję 20 marca. No bo będę się jeszcze aklimatyzować na trekkingu pod Everest, na Lobucze, na Island Peaku, sobie idę tam ze znajomymi fajnie, z ludźmi, i bo bez tego bym nie zrobił. No i co miałem powiedzieć, bo się zgubiłem. Się zmęczony po pakowaniu.
Wcześniej wyjechać na wyprawę i a propos internetu.
Tak, a propos internetu. No i wiesz, jak jadę na wyprawę, to tak zauważyłem, że po tygodniu, a już po dwóch, to bardzo mocno przechodzę na taką dietę informacyjną. Już po tygodniu mam jeszcze zachciewajki, ciągle mi się chce, ciągle łaknę, a po 2 tygodniach, oczywiście cały czas człowiek chce, to zawsze chce, to tam nie mija. Znaczy, no pewnie jakbym tam był pół roku bez przerwy, chociaż bywam pół roku już prawie jak diety, niektórzy mi mówią, ale jednak nie tak bez przerwy. Gdzieś tam do tej cywilizacji wracam, to się przyzwyczajam po 2 tygodniach. Tam jest ta dieta informacyjna taka prawdziwa, że już coraz mniej potrzebuję i w zasadzie jest mi z tym dobrze, a najbardziej co mnie interesuje, to jestem fanem wtedy pogody, nie? Niekoniecznie tam, wiesz, wiadomości, czy coś, tylko jestem fanem pogody i non-stop łupię pogodę. Mam darmową w tym mojej subskrypcji Garmina, więc łupię, bo ona jest słaba, ale poprzez, jakbyś tak patrzył, jeżeli ją obserwuję co parę godzin przez kilka dni, to jestem w stanie wyłapać, czy ona będzie gorsza, czy lepsza. To jestem w stanie już, nie? Bo ona nie jest taka dokładna, ale jestem w stanie wyłapać, czy ona będzie, wiesz, zwyżkować, czy niżkować. To już, tylko muszę bez przerwy ją tam katować i męczyć, i tak robię.
No to
No.
jak na Makalu byś gdzieś tam miał internet od Sherpów i dałbyś radę podesłać jakieś informacje, jak tam wyprawa, jak tam aklimatyzacja przebiega, czy nawet atak szczytowy, no to wyślij jakąś informację, to wrzucę gdzieś u siebie, czy to na Instagrama, czy na Facebooka, żeby poinformować ludzi, jak to tam u ciebie postępy idą do przodu. Jak będzie taka
Nie no,
możliwość.
nie no, spoko luz, jak będzie możliwość. Znaczy ja będę miał Garmina i ja udostępnię też,
Tracker.
jak ktoś będzie tam chciał zobaczyć, jak ja tam się męczę i tam albo jak imprezuję, no każdy sobie myśli jak uważa, ale ja tam naprawdę będę ostro tyrać, to będę miał taki tracker, który będzie pokazywał, gdzie jestem, na jakiej wysokości, z jaką prędkością się poruszam, i to będę miał cały czas włączone. I go udostępnię na Facebooku, tylko muszę tam sobie poradzić jeszcze. No, muszę tam, no, zapłacić, żeby kasę trzeba, nie? Kasę, żeby to działało, to wiesz, nie? Manna z nieba nie leci, nie? Ale zaraz zadziała i to udostępnię wtedy. I tam można też, będę z tamtego, napiszę ci co i jak, bo
Jasne,
będzie
super.
można, mogę się SMS-ami porozumiewać, nie? Tam też za darmo, ale będzie tracker udostępniony. A czy tam ktoś mi da parę kilo internetu w wiaderku? Nie wiem, może da, może nie, ale ja generalnie to będę bardzo dużo w akcji. To Makalu mnie przeraża, nie? One mnie przestanie przerażać, bo jakby mnie, no jejku, jeżeli by cały czas coś przerażało, to po diabła tam jechać, prawda? Ja jutro mnie przestanie przerażać. Jutro o 19 startuję z Berlina i wiesz, o 19 takie poczuję błogie, takie fly, nie? No, poważnie, to jest coś niesamowitego. Już nic nie możesz poprawić, zmienić, już lecisz, a trekking się zacznie, to jeszcze tylko każdego dnia będzie piękniej. Ja zawsze sobie powtarzam, że dla mnie słońce zaświeci jak nad Hiszpanią i to już pojutrze, bo tam słonecznie. Także będę dużo, bardzo się przygotowywał, a później długo w tej akcji będę uczestniczył. Czyli długo będę poza bazą, na wysokościach, bo w to wierzę. W tą taką swoją uporczywą aklimatyzację. No tak, wiesz, no tak patrzeć, jak to ci herosi robili i ich naśladować, chociaż tak polizać troszeczkę, jak Kukuczka, jak Kurtyka, jak Bielicki, Pustelnik, nie? No to tak, wiesz, no to tak polizać to, prawda? Nigdy im człowiek nie dorówna, znaczy ja tam mówię, że ja to nie da się, ale gdzieś tam tymi śladami, chociaż kawałkami, chociaż odrobinę, chociaż tak trochę, nie? Że no, oni mi po prostu tak, ci piersi to tak mi imponują zawsze, nie?
A jak już masz tyle wypraw za sobą i cały czas jeździsz w góry wysokie, to cały czas czegoś się nowego uczysz i cały czas czujesz, że masz potrzebę doszkalania się, poznawania nowych gór, ale też radzenia sobie w nowych sytuacjach. I jeśli tak, to od kogo teraz najwięcej się w górach uczysz?
Tak, za każdym razem, to nawet jak nie chcesz się uczyć, to i tak się uczysz. To każda ekspedycja tam, czy udana, czy nieudana, to jest taka wiedza, że kolejny, wiesz, doktorat to jest taka ekspedycja. Znaczy, no kolejny nie, ale kolejny, o, magister, tak, to jest tak, bo doktorat to trzeba coś powtarzać. Ja mam ksywę doktor Daulagiri, dlatego, bo 4 razy łoiłem. Gezman Tamang, ten Sherpa, ten główny rescue man, co razem ratowaliśmy, ratujemy, to jest doktor Annapurna, bo tam 3 razy łoiła Annapurnę. I ma takie, no niektórzy mają, prawda? No to zawsze się uczyłem starałem się uczyć od lepszych i to tak bez przerwy. Jak sięgnę pamięcią, to Azim, taki Irańczyk, który bez tlenu zdobył całą koronę Himalaje w Karakorum, zaczął od Everestu z tlenem i skończył na Everestie bez tlenu i wszystko sięgnął. Tam wiele, wiele lat oczywiście. Spinam się z Wiktorem Rimakiem, od niego tak czerpałem. Najlepszy według mnie wspinacz peruwiański, po prostu number one. No z JP, z Pablo Mor, z Argentyny, no z wieloma, prawda? Tak z Simone, no i z Polakami też świetnymi, nie ze wszystkimi, ale z większością, prawie ze wszystkimi, gdzieś tam się spotykałem i fajnie było, ale no od niektórych ludzi się dużo nauczyłem. Ale zawsze musiałem ich gonić, bo zapytałem, mówię kiedyś, Azim, będę się z tobą spinał, tam to kiedyś to było. No, mówi, dobrze, jak mnie dogonisz, nie? Tam Rimak mówił to samo, nie? No i tak goniłem z wywierzonym jęzorem. Czasem gdzieś tam później odpadałem, ale bardzo wysoko. Ale swoje załoiłem z nimi i zobaczyłem i się nauczyłem i zapamiętałem. I później to powtarzam i sam cały czas i tam czasem komuś innemu wręcz nawet, nie? Wiesz, to jeszcze tam pokażę to, nie? Także warto no, warto tak zawsze naśladować tych dobrych, a najbardziej szerpów z Fixing Teamu. Fixing Team to są ci, co poręczują drogę. To są ci, co robią najmniej bezpieczniejszą robotę. I z nimi mieć przyjemność pracować, to jest taka nauka, że za każdym razem to jest temat rzeka. To jest, zawsze coś się nowego nauczysz, ale takiego fajnego, co się... To nie musisz męczyć się, tylko to cię kręci, bo to akurat patrzysz, że ziom przy tobie robi, a ty mówisz, no ja. I będzie okej? Okay? No będzie. A ja bym zrobił to jeszcze bardziej. A ja ci mówię, że będzie. No i wiesz tam, a jak nie będzie, to ludzie zginą, nie? Mhm. Także wiesz, to nie ma żartów, prawda? To ta robota musi być wykonana. No dobrze, także tak, fajnie. No lubię się od nich ciągle uczyć i się uczę za każdym razem. Ale też nieraz coś im pokażę. Też nieraz coś im pokażę, coś drobnego. Nieraz mi dokuczą, mówią, a to już tam nasi dziadowie wiedzieli, a nieraz ktoś tam powie, że fajne, nie? Tam nie wiem ile, ale tak sobie różne patenty takie głównie, nie? Sobie mówimy, nie? Czasem rozbudowujemy takie jakieś drobne patenty. Fajne to jest, no.
Dobra, jeszcze chciałem cię zapytać a propos apteczki, którą zabierasz ze sobą, bo wiem, już wspominałeś o tym, że że twój brat też ci ją trochę tak doposaża i czy miałeś kiedyś...
Wiedzą przede wszystkim, wiedzą, bo on...
Wiedzą, okej.
Tak, wiedzą, nie? Bo brat jest doktorek i my dyskutujemy na różne tematy takie, co by było gdyby, nie? Po prostu.
A miałeś kiedyś taką sytuację w górach, że musiałeś użyć tej apteczki i że miałeś coś w tej apteczce, czego właśnie inni nie mieli, czego te podstawowe jakieś takie apteczki nie posiadały, a ty dzięki temu, że trochę masz ją bardziej rozbudowaną, to mogłeś ją wykorzystać?
No tak, zawsze tak jest. Zawsze tak jest, a podstawowym, jak robię szkolenia w bazie himalajskiej zazwyczaj dla różnych tam grup, jeżeli tego chcą, nie? Tak przy kawie, nie? Mówię, to ja teraz będę dla siebie zestaw ratunkowy szykował i przy kolacji, po kolacji wszyscy się spotykają w mesie, tam wiesz, nie? Ja jestem w środku i na przykład robię dla siebie zestaw ratunkowy i proszę ich, żeby też przynieśli to samo. To jest Dexaven, czyli taki steryd, o odpowiednich tam mocach i tak dalej. I to powinno być w strzykawce, ale to musi być zrobione już w strzykawce, w napełnionej strzykawce z igłą. Na igłę trzeba umieć nałożyć, trzeba specjalnie troszeczkę papieru dać, bo pod wpływem mrozu tego to się plastik rozszerza, więc tam się tego nie otworzy. I jeszcze trzeba do ust, no to całe szkolenie robię, że to musi być w specjalnym opakowaniu po witaminach. I to musi być gotowe do zrobienia, bo jeżeli ktoś potrzebuje, żebyśmy komuś zrobili zastrzyk z Dexa, ten, wiesz, ratujący życie, tak w przenośni ratujący, on daje 2 godziny takiego trochę powera, ale później jest zejście. Jak po mocnych narkotykach. To nie ma żartów. To nie ma żartów. Poza tym uszkadza nadnercza. Także, no, ale jak ktoś, wiesz, potrzebuje przeżyć, to nieważne, co mu tam uszkadza i tak dalej i jakie zejście, chodzi o przeżycie. Mam na myśli, że, bo wiem, że są sytuacje, że niektórzy stosują to, no wiesz, w tabletkach i w ogóle, czy coś, idąc do góry. Mhm. I były sytuacje, że już im serducha wysiadały. Znam taką sytuację osobiście, nie? Gdzieś tam, nie? Także to jest bardzo niebezpieczne, żeby jako dopnik. To ma być ratujące życie. I kiedyś byłem, kiedyś nawet Monika Witkowska mi opowiadała, że była sytuacja na Broad Peaku, że wszyscy mieli, ale nikt nie miał właśnie gotowej, nie? A Monika jest dość doświadczona i fajnie to zauważyła. Wtedy rozmawialiśmy o tym, poruszaliśmy ten temat, że to musi być właśnie gotowe, że to musi być gotowe w zastrzyku napełnionym, no po takiej tubce i wtedy możesz komuś pomóc. Bo jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to znaczy, że czasem obok już ktoś nie żyje, albo dogorywa, albo coś podobnego, najprawdopodobniej jest noc, najprawdopodobniej wiatr sieka cię w pysk kawałkami lodu i śniegu, jesteś skonany, jest wszystko nie tak. Także to w takiej sytuacji nie masz możliwości przygotować zastrzyku jakiegokolwiek, nie? Samo zrobienie zastrzyku z tego wszystkiego, co tam opowiedziałem, gotowego, i tak jest mega trudne, nie? To jest i tak, bo to zazwyczaj jest, musisz jeszcze w dupę wcelować, czy gdzie tam, czy w rękę, nie? A nie komuś w oko, nie? Pamiętaj, że nie jesteś najprawdopodobniej do końca, nie mózgujesz, nie? Tam mój mózg działa na 20%, to się tak na przetrwanie przestawia. Nie wszystko człowiek kojarzy i tak dalej. Także to są sytuacje takie, no, podbramkowe, ale ta apteczka, jeżeli jest dobrze rozbudowana, o co zapytałeś, to czasem uratuje komuś życie. Wiesz? No, a mi na przykład zdrowie, jak mam dobre jakąś tam, no ale to aspirinkę czy coś tam, o gardełko trzeba w górach dbać. Trzeba mieć dużo różnych typu tantum verde, jakiś strepsils, jak ktoś używa w górach, to tylko miodowy, żaden inny no i takie, wiesz, jest dużo patentów takich, gdzie chodzi znowuż o takie survivalowe życie, żeby nie leczyć się wtedy, kiedy już leżysz, nie, jesteś dętka i nie ma mowy na przykład o wspinaniu, no bo jak wspinaniu, jak jesteś chory, a zazwyczaj po chorobie to jeszcze człowiek musi dojrzeć, czasem dzień, dwa. Także, żeby jak cię zaczyna brać, to trzeba od razu zaczynać dobrze się leczyć odpowiednio właśnie z tej apteczki, a i oczywiście No, prewencyjnie. Na przykład warto brać, każdego zachęcam, probiotyk codziennie jeden na 14 dni przed wyjazdem. A ja zapomniałem, dopiero biorę od 3 dni, no ale warto brać 14 dni przed wyjazdem i przez cały dzień wyjazdu. Jeden probiotyk. To w ogóle nie szkodzi, to nawet dobrze i to też pomaga. To taką apteczkę w sobie też dobrze mieć, wiesz, tutaj w budulcu, nie tylko mięśniowym, ale i w środku, w całym ciele, prawda?
I wspomniałeś, że na tej dużej wysokości już ta głowa często nie pracuje tak jak na nizinach. I czy masz jakieś sposoby na rozpoznawanie choroby wysokościowej u innego Himalaisty? Bo wiem, że niektórzy na przykład każą komuś liczyć od 100 w dół czy w górę, jakieś takie metody, jak ktoś się myli w takich prostych odliczankach, to że już wskazuje to na to, że nie do końca on jest w 100% tak zdrowy na umyśle, że tak powiem, w danej sytuacji.
No, to wiesz, nie jest zdrowy na umyśle, jak powiedziałeś. Tak, mi tak żona nieraz mówiła, że im więcej tych 8 tysięczników, tym jestem coraz mniej zdrowy na umyśle,
No,
pamiętam.
miałem na myśli, wiesz co, takie doraźne, nie? Że po prostu
Tak,
coś się dzieje.
ale tak, jasne, ale jak pytasz naprawdę tak w akcji, no to. To tak po prostu jak rozmawiasz z kimś, to wyczuwasz. No jak słyszysz, że gości mówi na przykład, że był o 18 umówiony tam w pubie z kimś, nie? Tak jak mieliśmy tam pod tangą. No jejku, nie? Po prostu no to wiesz, że jest zoje, a ci się kręcę. Nie mówię o Mariuszu, nie? Jejku, nie? To znaczy, że jest koleś ścieknięty, nie? Bo to znaczy, że jest koleś ścieknięty bardzo mocno, nie? I to szybko wyczuwasz, nie musisz tam nic kazać, liczyć. Wystarczy, że z kimś zamienisz po prostu parę zdań, się zainteresujesz tym kimś, żeby zagadać, nie? Nie? Możesz nawet zaczepić, czy chce herbatę, a jak nie chce, no to nie, to coś innego, nie? Czy tam, no nie wiem, można zawsze coś zagadać, czy rękawiczka, nie? I tak dalej. Warto, bo wtedy szybko bardzo to wyłapujesz. To ktoś zaczyna bełkotać albo mówić, wiesz, rzeczy, które no, miały miejsce wcześniej, albo nie miały, albo nie mogą mieć tutaj, no to znaczy, że są halucynacje, że trzeba właśnie no wtedy no, coś zadziałać, nie? Po prostu działać, nie? No.
Inny jak najszybciej sprowadzić na niżej, tak? Jak to wygląda?
Albo podać tlen. Jedno albo drugie. Nie ma trzeciej drogi. Trzecia droga to się umiera. Także jedno albo drugie, nie? Albo naraz najlepiej, nie? No ale to schodzi się jeszcze tlen, nie? Także tak. Nie ma jednego z tych dwóch składników, to jest kapota niestety czasem, nie? Bardzo często.
Zostały ci 4-8 tysięczniki do zdobycia. No wiemy, że to nie jest tania sprawa i ten budżet spinasz. Jak ta sytuacja teraz wygląda? Czy już udało ci się zebrać? I no właśnie, czy jak przebiega ta zbiórka? Jakbyś mógł trochę powiedzieć? Wiem, że jeszcze ją podlinkujemy tutaj gdzieś w opisie.
Tak, dawaj, żeby tam jeszcze trochę mamony wpadło. Jejku, jak ja się cieszę. Ludzie wpłacają, wiesz, tam po 2 dychy, 5 dych, po 100, nie? I więcej, nie? No, nigdy nie byłem biorcą, jak już wcześniej mówiłem, pierwszy raz zostałem biorcą, a byłem zawsze dawcą, byłem i to dużym, ale wiesz, tam mi się posypało w życiu i dlatego to zrobiłem, bo muszę skończyć ten projekt, bo mnie
Tak, bo to
PESEL
już
jedyne co goni.
11 ośmiotysięcznik, a to pierwsza taka zbiórka, którą organizujesz, no nie? Tak.
A, ja nigdy nie organizowałem dla siebie zbiórki, nie? Nie, to w ogóle. Ja do tego dojrzewałem 2 lata, ale moi znajomi przyjaciele mówią, dawaj Waldi, tam siekasz tymi siekierami, nie? Tymi czekanami, z pelką na ramieniu, z orzełkiem na piersi, dawaj, nie? No i tak zacząłem to robić zacząłem to robić, jakąś pomoc znalazłem i się cieszę, no bo wiesz, no bo jak inaczej? No, wiesz, no jak inaczej. Ja się z nikim nie ścigam, więc nikt mnie nie dogoni, ale ścigam się jedynie tak naprawdę tylko ze swoim PESEL-em. No wiesz, ja się tak spinam, że ja na przykład zawsze spadam w lawinach i teraz też będę spadał. Ja ćwiczę bardzo dużo, ale już nieraz mnie kręgosłup boli, bo to takie gimnastyczne rzeczy bardzo dużo. Czyli, że jak ja będę kozłował na dół, to generalnie powinienem zrobić tak jak 25-letni Sherpa. Wstać, otrzepać się i pójść dalej. No kuźwa, ale ja mam ćwierć pół wieku. Nie, no to wiesz. To ja muszę bardzo dużo ćwiczyć. Ten szerpa nie musi tyle ćwiczyć, co ja. Muszę codziennie zaginać po 3 godziny, żeby właśnie, żeby jak spadam, jak kozłujesz, to żeby nie skręcić, nie połamać nogi. No wiadomo, jak tam na skałę wpadniesz, to nie masz szans. Ale jeżeli da się, to żeby po prostu, bo to jest naturalne, że tam 3-4 razy czasem, czasem raz, półtora, to bez przerwy takie rzeczy się dzieją. I pomyślałem o tej zbiórce, ale nie tylko zbiórce, i poszedłem do wiceprezydentowej i prawdopodobnie na bilet dostanę lotniczy. Poszedłem też do posła, też powiedzieć, że to jest wielki projekt, który kończę, nie? Który ja kończę, nie? Ja nic nie zaczynam, ja jestem na finiszu już po 12 latach tego projektu i nigdy nie prosiłem o wsparcie, a teraz potrzebuję go. A co do zbiórki samej, no to, no wiesz, no idzie jak burza, no tam idzie jak burza. Jestem taki wdzięczny, dzięki wszystkim wam, no dzięki naprawdę, no nie będę się opitalać, no tam będę robić swoje. Mnie się trzymają często takie przygody jakieś niesamowite, bo ja jestem taką, ja żyję taką przygodą, życiem i zadzwonił do mnie gość. Odnośnie, jak mówisz, zbiórki. Zadzwonił do mnie gość, rozmawialiśmy na WhatsAppie, Polak, tak, odnośnie zbiórki, że zbieram, no tak, że zbieram, a ile mi trzeba? No ja mówię, no że bo on mówi, że czy, a czy dolar, nie, no że pewnie, że dolar, nie, że wszystko jest fajne, a czy na przykład więcej, nie, 10 tysięcy, ja mówię, no to 10 tysięcy razy więcej, prawda, no że jeszcze lepiej. No i tak gadamy i on pyta, czy mam ten taki bank internetowy, Revolut. I ja
Jestem.
nie miałem i on mi pomógł go założyć. To trwało z 1,5 godziny, my sobie tak gadaliśmy. Ja sobie tam poskanowałem, założyłem. No i on później mówi do mnie, no, że już idzie spać, bo już było, wiesz, druga czy tam trzecia. Też taki nocny Marek. Ja no, że też fajnie się gadało. I on mówi, że to, żebym weszedł na ten Revolut, że będę miał lepszą noc. Ja wchodzę tam 10 tysięcy dolarów. Nie? I
No.
powiedział, że to jest na Tybet. Nie? Na Tybet. Nie? To jest, też mnie cieszy, bo Szymon Jaskuła. Nie?
Tybet
Szymon
jest
Jaskuła
drogi, nie?
będzie. Słucham?
Tybet jest drogi, ogólnie ta chińska strona jest kosztowna.
Tak, ale to gość, który mi wpłacił, to też chciałem mu podziękować, to Szymon Jaskuła. Na Facebooku się tak, w ogóle się z gościem nie znałem. Wspinacz i on słyszał o moich akcjach ratunkowych. Od szerpów, bo on słyszał o tym, że tam były opowieści różne, nie? I on zdobył 8-tysięcznik Manaslu, prawie dał Lagiry, teraz jedzie na lotce. Także i Everest. Także no wielkie dzięki, nie, dla niego. Hej, no po prostu niesamowite wsparcie na Tybet, bo ja zrobiłem tą zbiórkę tak, że zacząłem zbierać 56 tysięcy, ponieważ te moje dwa najbliższe 8-tysięczniki, czyli
Gasem.
Makalu, Nepal i Gasze Brum, Pakistan, to jest mniej więcej tam tu 7 tysięcy dolarów i tam 7 tysięcy dolarów. 14 tysięcy dolarów razy 4 to jest 56 tysięcy. Ale tam na zbiórce wyszczególniłem, że pierwsze to 7 tysięcy dolarów właśnie Makalu, później 7 tysięcy dolarów Pakistan, Gasze Brum 2 i później Tybet po 25 tysięcy dolarów. To się zejdzie oczywiście tam jeszcze, nie, bo to tak jakbym robił osobnie, jak robisz razem bot, to się zejdzie i to dużo, ale to jest i tak prawie nierealna kwota 25 tysięcy dolarów. Normalnie przez agencję Seven Summit teraz 37 tysięcy dolarów kosztuje. Także to, czy ja załatwię za 25 tysięcy dolarów, to będzie, na razie jest jedna wielka niewiadoma, ale ja to zrobię, nie? Jest taka agencja chińska, która dziwna, nie? Po prostu agencja, która nie szuka klientów, wręcz nie wiem, się ukrywa. No to cały Tybet, nie? No, no właśnie, nie? No tam mnie przymuszają, że muszę mieć szerpę, przymuszają, że muszę mieć tlen cały zapas wykupić. Owszem, ja to wszystko muszę zapłacić, ten mój szerpa będzie siedział i pazł brzuch za moje w bazie, no bo taki jest układ, prawda? On sobie zostaje i będzie tam sobie pas brzuch i będzie oglądował filmy i wideo grał, ale ja będę robić to, co lubię I ten tlen pewnie jeszcze on sprzeda, ale trzeba za to wszystko zapłacić, bo taka polityka jest po prostu. To narzuca administracja już te ceny i no tak się porobiło. I mam nadzieję, że zbiorę, bo na przykład no, ten ktoś, to tak mi, tak, ja myślę, że w 30 tysiącach możemy się zamknąć, tam dolarów, nie wiem, może trochę więcej, ale ten gość dał mi 1/3 prawie, nie?
No to olbrzymie no. Wsparcie.
A wielu innych ludzi mi dało no po prostu sumę tą 20 tam bodajże 5 tysięcy, słuchaj, nie? Chyba, nie? To ja cię kręcę, nie? W tam kilkanaście dni, nie? Ja się nie spodziewałem. Znaczy sam się nie wiem, czego się spodziewałem. Trochę chciałem, to chyba bym kłamał, że się nie spodziewałem. Taki, to bez sensu, nie? To trzeba mówić, jak jest. Nie wiem, czy się spodziewałem, czy się nie spodziewałem. Się bałem, nie? Się bałem, nie? Mówi, jaka siara, nie? Co, Matko Boska, nie? Co to będzie, nie? Ale no jak nie zrobię, to się nie dowiem. Nie, no to tak jest, nie? Jak w totka, nie? Jak nie zagrasz, to nie wygrasz, nie? No to ja tu jak nie zrobię, to się nie dałem. I zrobiłem i to się okazało strzał w dziesiątkę, a sobie pomyślałem, robiąc ten post, ponieważ kiedyś jak nie potrzebowałem robić żadnych zbiórek, bo byłem człowiekiem sukcesu, to zarządzałem, no ale generalnie tak sobie pomyślałem, jakby ktoś, no teraz będą się śmiać. Kuźma kiepsko zarządza, skoro musi zbiórka robić. No dobre memy może, ale podpiszę się. W każdym razie, jakby ktoś tak chciał wesprzeć właśnie jakąś większą kwotą, to by tak sobie popatrzył. Aha, gość nie zbiera od razu na wszystkie 4, bo wyszczególnione na końcu zbiórki jest tam w opisie. Gość zbiera tylko na pierwsze 2. Czyli, no bo właśnie tak, czyli chcę to pokazać, bo jak nie zrobię tego makalu i gaszę bruma, to nie będę już zbierał, wiesz, na tą siszę Pang Mei Choju, no bo, no nie wiem, to się wszystko rozsypie po prostu, nie wiem jak to będzie, nie, jeszcze, a może jak nie zrobię, to znaczy, no tak, bo jak nie zrobię, to znaczy, że pewnie będę miał jakąś kontuzję, coś się tam wydarzy, no to nie dla, najprawdopodobniej. Także idzie to wszystko fantastycznie, jestem bardzo zadowolony z tej zbiórki. No daje mi to, wiesz, takich skrzydeł, no ja cię kręcę, nie, po prostu. I słuchaj, inne sytuacje jeszcze, no wiesz, do imposta, ludzie mi dzięki tej zbiórce przysyłają plecaki, bo ktoś mnie pyta, najlepszy plecak, jaki ja bym używał, nie, wszystko tam dyskutujemy odnośnie wagi, ktoś kupuje dla siebie plecak i dla mnie. I mi go wysyła. Inny raki kupuje dla siebie i mi te same też wysyła. I tak dalej. I tak dalej. I to jest niesamowite, bo no nie skłamię, jak powiem, że codziennie coś. Wczoraj kolega mnie zaprasza i mówi, no dobrze, tu Waldi, tu masz na bilet, nie? 1500 euro, nie? Bo tyle kosztuje bilet do Azji, to mi z powrotem mniej więcej. No ale tych biletów to ja trochę potrzebuję, bo tak naprawdę to bym mógł zbierać dla te bilety cały czas, bo to przecież ja tego nie przejem, gdzie indziej to pójdzie na tą ekspedycję, nie? Wszystko. A i tak no 3 te loty takie transatlantyckie, nie? Także może 2, bo nie wiem, czy pomiędzy Pakistanem a Tybetem, nie wiem, czy wrócę do Europy, bo nie wiem, czy będę miał kasę, a 3 tygodnie to może gdzieś tam w Azji przewiduję po prostu dużo taniej, pod warunkiem, że będę miał świeżą zieleninę w jakimś kraju takim, gdzie będzie dużo warzyw świeżych i to będę, wiesz, obżerać się po prostu po ekspedycji między jedną a drugą. Także możliwe, że gdzieś tam zostanę.
Tak, no to tak trzymamy, planuję, trzymamy kciuki, żeby bez żadnych kontuzji przede wszystkim, żebyś
no ta, jasne.
Sprawny był cały czas.
Jest moc, ćwiczę cały czas, wiesz, tam wygibasy robię, wiesz, codziennie bardzo dużo, nie? Także jest moc, czuję się taki.
Basen, rower, jak teraz najczęściej?
Nie, no teraz codziennie zmieniłem, bo jak wiesz, zawsze basen był, 88 basenów było codziennie. W ogóle nie chodzę na basen teraz od pół roku. Ponad, jak wróciłem z Azji, no nie, pół roku nie, no w każdym razie ja nie chodzę. Chodzę codziennie na marszobiegi, uprawiam codziennie marszobieg 10 kilometrów każdego dnia i wtedy po tym marszobiegu, jak wracam do siebie tu do mieszkanka, takiej klitki pięknej, gdzie kolega mi udostępnił i mogę żyć, nie pada na głowę, no to tutaj pompuję pompki, w seriach z tymi właśnie skłonami, co mówiłem, żeby być gibkim takim. I tam robię tego 8 serii po 17 powtórzeń i tego 8 serii po 17 powtórzeń, a w międzyczasie sobie obieram ziemniaki, bo ja codziennie sobie obiadek taki zdrowy gotuję, jem tak, wiesz, biednie, ale bo tak to przekładam, wiesz, jak nie mam gdzieś na coś, to tak żyję po spartańsku. I na przykład jem biednie, bo jak ja tu mówię, że jem od 2,5 roku kaszankę, bo jem kaszankę, okej, okay, ale do tego mam bukiet 8-9 warzyw. Wiesz, ziemniaczki na gorąco, czosneczek, szczypioreczek, rzodkieweczka, pomidoreczek, ogóreczek, grzybki, woccie, jeszcze coś tam, nie? Wiesz, nie? Także jest tak, wiesz, bardzo dbam o higienę taką ogólną, zdrowia to mega dbam. No, ale zauważyłem, że tak ma, zauważyłem, że to chyba ludzie gór tak często mają, że dbają o zęby bardzo i higienę właśnie tego, co jedzą. Mamy fokus na punkcie zębów i higieny takiej jedzenia żywieniowej, nie? No bo to tam się w górach tak przydaje, prawda?
No. A podczas wyprawy ile mniej więcej tracisz kilogramów? Bo wiem, że niektórzy to potrafią nawet no, z 10 kilo zrzucić. Jak to jest u ciebie?
Mój rekord to był 12,8 kg, a teraz tracę tak 8. 8.
Okay.
8, ale szybko bardzo nadrabiam, bo ja po ekspedycji jem generalnie 3 obiady dziennie, poza śniadaniem i kolacją. Mam tak futruję, że nie mogę się opamiętać i to taki fajny czas, bo tak futruję. No póki szczęka nie boli, to jest mega, nie?
To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału do końca, tego wywiadu. Jeśli Wam się podobał, jeśli był interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. I podczas montażu zauważyłem, że momentami wyglądam na bardzo zmęczonego i muszę Wam się przyznać, że nagrywaliśmy dzień przed wylotem Waldiego do Nepalu i cały dzień przekładaliśmy trochę te nagrania, aż w końcu się okazało, że zaczęliśmy nagrywać o 1:30 w nocy, skończyliśmy o 3:00 nad ranem i po prostu momentami było po mnie widać, że no jestem już mocno zmęczony, więc nie odbierajcie tego, że się nudziłem, czy nie byłem zainteresowany rozmową, bo zupełnie tak nie było, tylko po prostu ta późna godzina. Też miałem sporo zajęć tamtego dnia i przez to byłem bardzo zmęczony. Trzymam mocno kciuki za Waldiego, żeby żadne kontuzje mu się nie przytrafiły, żeby był w pełni zdrowy i mam nadzieję, że jesienią uda się nagrać jakiś kolejny wywiad po kolejnej udanej ekspedycji. Jeśli będę miał jakieś informacje od niego, to tak jak mówiłem, będę udostępniał te informacje, czy to na Facebooku Szczytomaniacy, czy to na Instagramie Szczytomaniak. Będę Was informował, jak ta wyprawa Waldiego przebiega. W opisie pod filmem znajdziecie również link do zbiórki Waldemara Kowalewskiego, więc możecie sobie też tam zaglądnąć, jak ona przebiega. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.